Dlatego Pan sam da wam znak. Oto dziewica pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Ekscelencjo księże arcybiskupie metropolito gdański, który wraz z wieloma braćmi i siostrami dźwigasz krzyż choroby, a który łączy się z nami duchowo przez transmisję tej mszy świętej. Czcigodny ojcze Eugeniuszu, rektorze i proboszczu, ojcze Edwardzie, europejski koordynatorze duszpasterstwa ludzi morza, drodzy ojcowie redemptoryści, z ojcem wikariuszem prowincji ojców redemptorystów na czele, współbracia w kapłaństwie, z księdzem kanclerzem Kurii Gdańskiej, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych, panie prezydencie, pani europosłanko, parlamentarzyści, wspólnoto tutejszej parafii, noszącej zaszczytny tytuł Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Piotra Rybaka, rodzino Radia Maryja, mili goście, umiłowani w Panu rodacy w kraju i za granicą, którzy dzięki telewizji Trwam i Radiu Maryja uczestniczycie w tej mszy świętej celebrowanej w gdyńskiej parafii, która jest duchową przystanią dla wszystkich, a zwłaszcza dla pracujących na morzu, siostry i bracia. Dzisiejsze czytania z Księgi Pisma Świętego skupiają naszą uwagę na znakach od Boga. Te znaki są dla naszego zbawienia. Towarzyszy im Maryja. Najpierw jako matka Słowa Wcielonego, o czym jest mowa w czytaniu z proroka Izajasza. Następnie w dzisiejszej Ewangelii widzimy ją jako matkę współcierpiącą pod krzyżem swego syna, a w apokaliptycznej wizji ukazuje się jako zwycięska matka Kościoła. Dzisiaj chciałbym zaprosić wszystkich, abyśmy nieco uważniej przyjrzeli się temu, o czym mówi pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Jest tu przedstawiona niezwykle ważna dla nas sytuacja z odległej historii zbawczej. Miała ona miejsce dokładnie w 738 roku przed Chrystusem. A jest to czas, kiedy naród wybrany jest wewnętrznie skłócony i podzielony na dwa królestwa. Na Królestwo Północne, zwane Izraelskim, i Królestwo Południowe, zwane Królestwem Judzkim. Powodem tego konfliktu była pycha i fałszywe ambicje rządzących elit, które doprowadziły wielu do porzucenia Bożych praw i ofiarowanego zbawienia. W tym samym czasie wzrasta w potęgę Asyria, która zaczyna zagrażać innym narodom. Asyryjczycy podbijają Syrię i całą Palestynę, w tym te dwa królestwa, Judę i Izrael. To potężne mocarstwo ofiaruje podbitym narodom względny pokój, ale za cenę daniny, którą muszą płacić. W tym samym czasie Syria wraz z Królestwem Północnym tworzą koalicję przeciw Asyrii. Do tej koalicji próbują wciągnąć też Królestwo Południowe, Judzkie, którym zarządza król Achaz. Achaz odmawia w niej udziału. Wtedy koalicjanci grożą mu, że jeśli nie przystąpi do nich dobrowolnie, to oni zmuszą go siłą. W tej sytuacji król Achaz wpada na pomysł, aby poprosić Asyrię o pomoc przeciw próbującej zastraszyć go koalicji. Ale ten pomysł króla jest bardzo niebezpieczny, bo nie tylko grozi koniecznością zapłacenia później wysokiego trybutu wojennego, ale również grozi całkowitym uzależnieniem religijnym od kultów asyryjskich, co pogrążyłoby naród wybrany w pogaństwie. Prorok Izajasz, słysząc o decyzji króla Achaza, udaje się do niego, aby zanieść mu światło Boże, światło Bożego Słowa, przestrzec go przed podjęciem nierozważnej decyzji. Próbuje go przekonać, że ta koalicja tak naprawdę w niczym mu nie zagraża, a tym samym zupełnie niepotrzebne jest wzywanie Asyrii na pomoc po to tylko, by popaść w jeszcze większą od niej zależność. Bo w tej sytuacji Asyria narzuciłaby królestwu judzkiemu własną religię, co stworzyłoby zagrożenie dla wiary ludu Bożego. Ale król Achaz nie chce słuchać Izajasza. Ma swój plan, ułożony według własnego rozsądku. Zaufał sobie. Nie chce pójść za światłem Bożej mądrości, za światłem Bożego Słowa głoszonego przez proroka. Izajasz próbuje przekonać Achaza, by porzucił własne plany, a poszedł za Słowem Bożym. Ale Achaz nie chce, bo sądzi, że jego plan jest lepszy od tego, co mówi Bóg. I wtedy dzieje się rzecz niezwykła. Izajasz proponuje Achazowi, że jeśli nie chce uwierzyć Bożemu Słowu, to niech prosi Boga o znak, który by pomógł mu uwierzyć. Mówi do niego: proś Pana Boga Twego o znak dla siebie, czy to z głębin krainy umarłych, czy z wyżyn przestworzy. Lecz Achaz na to: nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy Izajasz odpowiedział: dlatego Pan sam da wam znak, oto dziewica pocznie i porodzi syna. Mnie osobiście zdumiewa ta upartość Achaza, który nie tylko odrzuca Boże Słowo, ale też nawet nie chce prosić o znak, by się przekonać, że to Słowo jest prawdziwe. Przecież gdyby poprosił o znak, otrzymałby. Skoro nie wierzył Bożemu Słowu, to otrzymałby taki znak, że uwierzyłby. Dlaczego nie prosi o znak? Dlaczego wymawia się głupio i przewrotnie: nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę? W tej próbie o znak nie chodziło przecież o wystawianie Boga na próbę. Tak byłoby wtedy, gdyby prosił Boga o taki znak, jaki sam by chciał. Ale ma prosić o taki znak, jaki Bóg chciałby dać, by poznał wiarygodność Jego słowa. I gdyby prosił, otrzymałby taki znak, który by go przekonał. Miał okazję poznać prawdziwość Bożego Słowa i tę okazję odrzucił. Ta jego decyzja spowodowana była pychą i absolutną wiarą we własny rozsądek. Ale ta jego decyzja może jeszcze bardziej spowodowana była strachem. Przeczuwał, że Bóg dałby mu taki znak, ale wtedy musiałby pójść za Słowem Bożym. Musiałby też według tego słowa zmienić swoje życie. Musiałby się nawrócić. Ale tego nie chciał, bo przyzwyczaił się do swoich grzechów. W Fascynowała go też kultura materialna Asyrii. Pociągała go też asyryjska religia, religia bez moralnych wymagań. Religia, która dostarczałaby mu potrzebnej iluzji dla chwilowego, dobrego samopoczucia. Ale mimo tego oporu Achaza, prorok zapowiada inny znak. Znak, który da sam Bóg, by przeprowadzić swój plan zbawienia. Dlatego Pan sam da wam znak, oto dziewica pocznie i porodzi syna. Będzie to znak, który Bóg da 8 wieków później, w wydarzeniu wcielenia i w całym wydarzeniu paschalnym, w krzyżu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, swego Syna i Syna Dziewicy Maryi. Będzie to znak zbawienia, tak długo przygotowywany, w którym życie człowieka znajdzie zmartwychwstanie, życie w obfitości. Lecz dla Achaza ten znak zbawienia będzie bezużyteczny, bo odrzucił Boże Słowo, odrzucił też możliwość znaku, który pomógłby mu poznać wiarygodność tego Słowa. Achaz uczynił nieskutecznym dla siebie znak Chrystusa, znak zbawienia. Oto dramat pychy i lekkomyślności. Oto dramat, który jest konsekwencją złej woli, nieposłuszeństwa Bogu, odrzucenia Bożego światła. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który deklarował się jako niewierzący. I po długiej rozmowie zapytałem go, czy miałby odwagę poprosić Boga o znak dla siebie, aby uwierzyć. Odpowiedział: nie będę prosił. Zabrzmiało to tak, jakbym słyszał króla Achaza. Siostry i bracia, Bóg nie uzależnia planu zbawienia wyłącznie od woli ludzi, ale sam przeprowadza swój plan, sam daje znak. Bóg daje swoje słowo i daje znak, który jest wypełnieniem Jego słowa. Tym znakiem jest wcielenie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Chrystusa. Ale ten znak zbawienia nic nie będzie znaczył, gdy się nie nawrócę, gdy nie okażę posłuszeństwa Bożemu Słowu, a przynajmniej gdy nie okażę dobrej woli, która wyraża się w szukaniu prawdy. Warto wierzyć Bożemu Słowu. A nawet gdy trudno mi uwierzyć, to mogę poprosić dla siebie o znak od Boga. Nie taki, jaki bym chciał, by doświadczyć jakiejś sensacji, bo wtedy to byłoby kuszeniem Pana Boga. Ale mogę poprosić o taki znak, jaki Bóg chce mi dać. I Bóg da, jeśli poproszę. Bóg da taki znak, że poznam prawdziwość Jego słowa, by dostąpić zbawienia. Jest rzeczą ludzką tracić wiarę, ale niewiara nie może być ostatnim moim słowem. W tej sytuacji ostatnim moim słowem powinna być prośba o znak. Boże, daj mi znak, abym uwierzył, że Twoje słowo jest prawdą, że w Twoim słowie jest dla mnie zmartwychwstanie i życie. Warto zaryzykować. Warto zdobyć się na odwagę, by poprosić Boga o znak dla siebie. Bóg spełni moją prośbę, da znak, abym miał życie wieczne. Bo Jemu zależy na zbawieniu każdego człowieka. Jak bardzo świadczy o tym fakt, że nie oszczędził nawet swojego Syna, ale Go za nas wszystkich wydał. Szczególną rolę w tym Bożym znaku zbawienia dla nas spełnia Maryja, ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Maryja jawi się dla nas jako wzór wiary. Warto uczyć się wiary od Maryi, ponieważ jej wiara osiągnęła cel. Jako matkę nieustającej pomocy chcemy prosić ją, aby była przewodniczką na drogach naszej wiary i aby też wypraszała wiarę tym, którzy jej nie mają. Chcemy prosić Maryję, aby nam wierzącym wypraszała potrzebną siłę i odwagę do dawania świadectwa wierze. Tego świadectwa potrzebuje dzisiaj świat, potrzebuje nasza ojczyzna, potrzebują nasze parafie, potrzebują nasze rodziny. Zwłaszcza dziś, gdy ujawniają się różnego rodzaju błędy w wierze. Do tych błędów między innymi należy postawa, którą zwykło się określać w ten sposób: jestem wierzący, ale nie praktykujący. Warto tu zwrócić uwagę na to, co przypomina nam święty Jakub. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, ale wiedz, że i złe duchy wierzą i drżą. Religijność złych duchów polega na tym, że one wierzą, ale nie praktykują wiary. Innym przykładem błędu w wierze jest wyznawanie modnej idei: Chrystus tak, Kościół nie. Trzeba zaznaczyć, że nie ma Chrystusa poza Kościołem. Zawsze tam, gdzie Chrystus mówi o sobie, zawsze mówi w relacji do Kościoła. Tak jest w obrazie winnego krzewu, gdy mówi: ja jestem winnym krzewem, wy latoroślami. Tę prawdę uwydatnia też obraz owczarni, w której Chrystus jest pasterzem, a my jego owcami. Ten obraz też jest obecny w wznoszonej budowli. Chrystus jest fundamentem. Co znaczyłaby budowla bez fundamentu? I po cóż byłby fundament bez budowli? Te obrazy jasno wskazują, że nie ma Chrystusa bez Kościoła, ani Kościoła bez Chrystusa. Innym przykładem błędu jest wiara wybiórcza. Polega na tym, że jedne prawdy wiary przyjmuję, inne zaś odrzucam, zwłaszcza te, które stawiają trudniejsze wymagania etyczne. Chrystus mówi: nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale ten, kto spełnia wolę mojego Ojca. Jeszcze innym błędem wiary staje się twierdzenie, że mogę czynić dobro bez Boga. Warto tu przywołać scenę z Ewangelii świętego Marka. Oto do Jezusa przychodzi młody człowiek i pyta: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? A Jezus mu odpowiedział: czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Jezus w swej wypowiedzi stosuje zamierzoną przesadę, aby uwypuklić nam prawdę, że tylko Bóg, który jest najwyższym dobrem, jest źródłem wszelkiego dobra. Każde dobro, dobro prawdziwe, rodzi się z Bożego natchnienia. A zatem mówienie, że mogę być dobry bez Boga, jest wyrazem pychy. Trzeba tu jeszcze mocno podkreślić, że dobro jest tylko wtedy dobre, gdy jest uzgodnione z wolą Boga. Średniowieczna mistyczka święta Mechtylda z Magdeburga napisała tak: anioł ciemności odwodzi od Boga źle zrozumianym dobrem, na przykład fałszywym miłosierdziem, złą litością, złą przyjaźnią, czyli dobrem, o które nie pytamy Boga. Jeśli chcę naprawdę czynić dobro, to muszę o to pytać Boga. W Wtedy uniknę czynienia dobra pozornego, zafałszowanego, które po prostu jest złem. Takich przykładów fałszywego dobra historia zna wiele. Wystarczy tu wspomnieć nazistowską, tak zwaną wizję życiowej przestrzeni, w którą tak wielu uwierzyło jako w dobro. Również wielu uwiodła wizja tak zwanej świetlanej przyszłości, wieszczonej przez ideologię komunizmu. A dzisiaj często próbuje się odrywać demokrację od wartości, wmawiając, że dopiero w ten sposób będzie prawdziwie służyć wolności, nie zdając sobie sprawy z tego, na co już wskazał święty Jan Paweł II, że demokracja bez wartości zmienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Także propagatorzy ideologii gender mamią zwłaszcza młode pokolenia wizją dobrostanu, nie zwracając uwagi na to, że ta ideologia zawiera w sobie podstępną truciznę, która niesie jedynie zamęt i zamieszanie. Siostry i bracia, dzisiaj dziękujemy Bogu za 40 lat istnienia tej parafii i tej świątyni. Wpisuje się ona w poczet znaków Bożej opieki, zwłaszcza nad ludźmi morza. Dziękujemy też Bogu za posługę ojców redemptorystów, za wszystkie dzieła podejmowane dla chwały Boga i zbawiennego pożytku wiernych. Niech Maryja, Matka Nieustającej Pomocy, pomaga nam wzrastać w wierze, w jedności z Ojcem Świętym, następcą świętego Piotra Rybaka. Amen.